I przechodzimy do wielkiej polskiej polityki. Gościem Poranka Wnet jest Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
100 dni rządu premiera Mateusza Morawieckiego mamy za sobą i co?
Po pierwsze, ja nie jestem zwolennikiem ocen w jakiś czas okresach. Te 100 dni mnie wręcz irytują. Wzięło się od Napoleona, no ale to była zupełnie inna sytuacja. Natomiast ocena jakichś pewnych działań, które mają na celu właśnie gruntowną zmianę w polityki na drodze pokojowej, na drodze bez użycia czołgów, to są dla mnie rzeczy takie nie do końca poważne. Politykę rządu czy politykę można oceniać z perspektywy na przykład. Mogę ocenić politykę poprzednika pana Czaputowicza, mogę ocenić w jaki sposób poprzedni rząd jako całość, ale nie w czas okresie jakimś wyliczonym, 2 tygodnie, 100 dni czy tam 4 miesiące, tylko jako efekty czy rezultaty wywiązywania się z tych swoich wcześniejszych zapowiedzi. Ogólnie przez te 100 dni co się zdarzyło? Cały czas mamy mimo wszystko do czynienia z taką postawą deklaratywną, a jakichś szczególnych efektów jeszcze do tej pory nie widać. To są wszystko sprawy jakieś, generalnie komunikaty medialne, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Będziemy redukować liczbę wiceministrów, będziemy, co ma się teoretycznie kojarzyć z, co ma się, nie teoretycznie, tylko w praktyce ma się kojarzyć z hasłem będziemy wprowadzać oszczędności. Co jest oczywiście kłamstwem, ponieważ redukcja wiceministrów to jest nic innego jak pozorowane działania. Tych ludzi się przenosi na inne stanowiska albo tworzy się im inne stanowiska w administracji publicznej, za które płacimy, podatnicy płacą pieniądze. Na przykład, mówię, ja nie będę oceniał 100 dni albo dnia czy 4 dób.
100 dni to już jest jakiś czas, ponad 3 miesiące, kiedy można...
Nie, to jest bardzo mały czas. Ja uważam, że kadencja Sejmu jest za krótka. Kadencja powinna trwać 5 lat, nie 4 lata. 4 lata, to jako przykład daję. 4 lata. Najpierw się dwa ostatnie lata poświęcone na kampanię wyborczą, do wyborów samorządowych, do wyborów europarlamentarnych, do wyborów, czyli działalność propagandowa, a nie działalność pragmatyczna, działalność, która ma służyć obywatelom. Działalność, która jest prowadzona w interesie partii, która chce objąć władzę, czy grupy politycznej, która chce objąć władzę.
Do 100 dni i do rządów Mateusza Morawieckiego za chwilę wrócimy. Wczoraj w Sejmie ważna debata na temat polityki zagranicznej. Minister spraw zagranicznych swoje exposé wygłosił. Coś z tego exposé pozostało? Czy coś nowego w tej polityce zagranicznej się dzieje?
No i znowu tutaj dochodzimy do sytuacji takiej, o której rozmawialiśmy przed momentem. To są deklaracje. Exposé jest pewną deklaracją. I tutaj, jeżeli chodzi o same deklaracje, jeżeli chodzi o pryncypia, to muszę powiedzieć, że ja je oceniam pozytywnie. Były oczywiście momenty, które wywoływały uśmiech taki smutny na mojej twarzy, jak na przykład zaproszenie Polaków do powrotu do Polski. Nie zaprasza się Polaków do... To jest podobnie, jak ja bym zaprosił gościa, przyjdź do mnie... Po prostu przyjdź do mnie, ale on się też zastanawia, czy ja mu chociaż kawę dam. On się zastanawia, czy zjemy obiad, albo oprócz tej przyjemnej pogawędki i tak dalej, i tak dalej. Przyjedźcie do Polski. Przyjadą do Polski, panie ministrze, wtedy, kiedy obniży rząd podatki, kiedy rząd stworzy takie warunki, kiedy rząd podwyższy kwotę wolną od podatków dla obywateli, kiedy zlikwiduje się absurdalne, zdereguluje prawo, zdereguluje procedury, kiedy się ułatwi ludziom życie. To już nie jest pokolenie w tej chwili, to, które wyjechało, pokolenie, które wszystko, co nie jest komuną, jest dla nich niebem, tylko to jest pokolenie, które zna świat i które chce żyć przynajmniej w jakichś no, podobnych warunkach u siebie w ojczyźnie. Jest gotowe żyć nawet w lekko gorszych warunkach, ale u siebie. Ale te warunki nie są lekko gorsze, tylko jeśli chodzi, mówię, o takie sprawy jak opodatkowanie, jak możliwości rozwoju mikroprzedsiębiorstw, dania młodym ludziom, którzy mają, są pełni inicjatywy, pełni chęci dobrych i tak dalej, i tak dalej, dania im warunków do realizowania tych swoich marzeń, a tego państwo nie daje. I wtedy nie trzeba byłoby zapraszać, oni by wracali z radością. Samo wystąpienie, jak powiedziałem, okej. Podoba mi się również, no był też taki praktyczny tutaj jednak sygnał, że idzie to w dobrym kierunku, bo choćby samo spotkanie z panią Angelą Merkel przebiegało w takiej, no, można nawet powiedzieć, miłej atmosferze. I to, co różni te spotkanie pani Merkel z poprzednimi, z czasów Donalda Tuska, to nie odczuwa się tego wasalstwa, tej postawy wasalnej, jaką Polska przyjmowała względem Niemiec w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. A jednocześnie zauważam, że nie ma też już takiego stopnia buty, bo jest różnica między poczuciem własnej wartości, dumy, a butą i arogancją, i agresją. I tego nie zauważyłem, czyli bardzo dobrze.
Jednocześnie taka widać, że jest dualna polityka niemiecka w stosunku do Polski, bo dobra kanclerz tutaj przyjeżdża i rozmawiamy, atmosfera tych rozmów jest dobra, a potem Komisja Europejska mówi zupełnie co innego, a Nord Stream 2, jak miał być budowany, tak będzie budowany.
Tak, no ale gdybyśmy mieli relacje dobrze, dyplomatyczne relacje dobre poukładane z Izraelem, to z całą pewnością w tej chwili moglibyśmy prosić, czy na drodze dyplomatycznej Stany Zjednoczone również o naciski, no, w związku z Nord Stream 2, gdzie Stany przecież nie wykluczają sankcji wobec firm, wykonawców tego projektu, mogłyby nas pomóc w negocjacjach z Niemcami. Ale wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego exposé Czaputowicza. Tutaj jeszcze bardzo ważna dla mnie sprawa, że skrytykował ten projekt Macrona Europy dwóch prędkości. Także tutaj to jest też bardzo dobra rzecz. Tyle tylko, że mówię, no exposé to exposé, ale polityce polskiej zagranicznej jest potrzebny przede wszystkim profesjonalizm, większa koordynacja, współdziałanie między prezydentem, rządem, sejmem. No sam przykład ustawy o IPN-ie, która była tak gdzieś i która nam pokomplikowała właśnie te relacje z Izraelem, a te z kolei pokomplikowały relacje ze Stanami. I przez tą całą historię nie bardzo możemy prosić Stanów o jakieś współdziałanie w sprawie Nord Stream 2. Ale, i właściwie to tak w skrócie tyle.
No. Ale ta ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej była przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, potem 460 posłów się nad nią pochyliło, potem pochyliło się na nich 100 senatorów, potem podpisał ją prezydent. Uważa pan, że ma wady ta nowelizacja ustawy o IPN-ie?
Proszę pana, gdyby takich wad nie posiadała, to nie byłoby, to mielibyśmy w tej chwili łatwiej, że tak powiem, w polityce międzynarodowej. Natomiast same pryncypia, czyli na przykład tak jak w naszym projekcie Kukiz 15, tej ustawy o zakazie propagowania banderyzmu na terytorium Rzeczpospolitej, same pryncypia są oczywiście, czy zakazu używania sformułowania polskie obozy i tak dalej, oceniania Polski, Polaków, narodu polskiego jako całości, jako współodpowiedzialnych za Holokaust, no same pryncypia okej. Natomiast powiem szczerze, natomiast diabeł tkwi w szczegółach, w określeniach, w braku wcześniejszych konsultacji, bardziej dogłębnych, To jest bardzo delikatna materia. Mnie, szczerze mówiąc, bardziej podobał się projekt ustawy IPN-owskiej, projekt PiS-u z poprzedniej kadencji. On był jasny i tam były określone to, o co nam chodzi. Zakaz używania określenia polskie obozy koncentracyjne. Natomiast tej nowej nie ma. Zaczęło się od obozów, polskich obozów koncentracyjnych, a w nowej ustawie nie ma o nich ani słowa, tylko jest to tak generalnie potraktowane i takie butne, no właśnie, niepotrzebnie.
Ale no, 460 posłów czytało ustawę przed głosowaniem i jak to się stało, że przeoczyli to? Nie zastanawiali się nad tym?
Przede wszystkim odpowiedzialność mimo wszystko zawsze ponosi partia władzy. To jest podstawowa sprawa. Oni tak i tak sami przegłosowaliby, mogą przegłosować, mówię, Prawo i Sprawiedliwość może przegłosować, co im się żywnie podoba, bo taki mamy ustrój, taki mamy system, taką mamy, mamy konstytucję, która daje tej partii, która ma choćby jednego posła więcej, władzę absolutną. Po prostu władzę absolutną. To jest pierwsza sprawa. Poza tym ja myślę, że to też wynika z tego, że tutaj wynika to w dużej mierze z faktu, iż przez ostatnie, no nie tylko 8 lat, przez kilkanaście ostatnich lat przed 2015 roku ta polska polityka względem, czy jakby przymykanie oczu na szkalowanie Polski było na taką skalę, że właściwie to... Ja wiem, że to może zabrzmieć no, niezbyt dobrze, ale to wszystko jedno, tylko zakończmy, jak będzie brzmiała ta ustawa, tylko natychmiast zakończmy ten proces robienia z Polaków bandytów, robienia z Polaków, czy przymykania oczu na robienia z Polaków ludzi gorszych od hitlerowców, a właściwie zaczęło się odnosić wrażenie, że naziści to byli Polacy. No, można było i tak, to troszeczkę poszedłem tutaj może za ostro, ale kto wie, gdyby taka polityka była jak sprzed kilku... Przez tych 3 lat prowadzona nadal, czy za 15 lat nie uczono by, czy 20 lat w szkołach amerykańskich, że naziści to była ludność zamieszkała na terytorium Polski, która mordowała Żydów, no, czyli Polacy w sumie.
Ta nowelizacja...
Ale teraz jest jeszcze jedna rzecz, ale dlatego mówię, nie upierałbym się, że z kolei uważam za błąd upieranie się przy pozostawieniu tej ustawy IPN-owskiej w tym brzmieniu, w jakim jest. Uważam, że należy dyskutować cały czas tak ze stroną izraelską, jak i ze stroną ukraińską, choćby pewne określenia. Że być może trzeba te ustawy doprecyzować, natomiast pryncypia powinny pozostać. Polacy nie mordowali, Polacy jako naród, jako całość, jako państwo, jako pewna tożsamość zbiorowa nie współuczestniczyły w Holokauście. Bandytów znajdzie pan w każdym narodzie i różna jest ich skala, różne są ich proporcje. Tyle.
Czyli uważa pan, że nie wyklucza pan nowelizacji
proszę
ustawy.
Proszę pana, co ja mogę wykluczać czy nie wykluczać? Ja mogę sobie u pana w radiu powiedzieć, o czym ja sobie marzę. Natomiast partia władzy, gdybym sprawował władzę, to wtedy, czy miał wpływ na władzę, to wówczas moglibyśmy ten wątek pociągnąć. Natomiast mówię o swoich odczuciach. Uważam, że nie powinniśmy się upierać przy pokazywać, a właśnie, że nie zmienimy, bo my jesteśmy suwerenni. Jesteśmy suwerenni, ale pokażmy też mądrość.
Teraz ustawa jest w trybunale, nowelizacja ustawy jest w Trybunale Konstytucyjnym. Powiedział pan, partia władzy Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialna, bo ma większość w parlamencie za nowelizację ustawy, ale tam był ukłon w kierunku ruchu Kukiz 15. Ta część ukraińska tej nowelizacji była stworzona.
Panie redaktorze, ja się nie zgodzę z określeniem ukłon w kierunku ruchu Kukiz 15. To była raczej, ja bym wolał to czytać jako wyraz pamięci i czci ofiar pomordowanych przez bandytów wchodzących w skład OUN-UPA tych bandziorów Szuchewicza przede wszystkim i nie, z całą pewnością nie ukłon w stronę Kukiz 15. No, tak tego nie wolno traktować. Ja traktuję jako ten fragment ustawy jako po prostu oddanie czci naszym przodkom.
Którym się to absolutnie należy. Natomiast w tej nowelizacji na ławie oskarżonych postawiliśmy Ukraińców, no bo tak jest.
Panie redaktorze, ja tak jak powiedziałem wcześniej, że jak najszybciej trzeba było zakończyć pewne procesy. Ja szczerze mówiąc, również zależało mi na tym, by jak najszybciej wprowadzić takie zapisy, taką ustawę, która spowoduje, że Ukraińcy być może pohamują również u siebie w jakiś sposób pośrednio. No, wpłynie to na pohamowanie szerzenia kultu Bandery i wybielania tej postaci. Natomiast jestem, tak jak powiedziałem, cały czas otwarty na rozmowy w zakresie jakichś pewnych poprawek, jakichś doprecyzowań w tej ustawie. Jest umówiony po świętach z ambasadorem Ukrainy, panem Deszczycą. To była moja inicjatywa. Chcę po prostu się dowiedzieć, co, że być może na przykład pewne określenia jak nacjonaliści ukraińscy, być może to trzeba doprecyzować, żeby, wie pan, nacjonalistą rzeczywiście może być, nacjonalizm oczywiście ma wybrzmienie, a szczególnie jeszcze niedawno miał wybrzmienie bardzo pejoratywne. Natomiast nacjonalista jest to człowiek miłujący swoją ojczyznę. Nie wszyscy ludzie miłujący swoją ojczyznę mordują swoich wrogów, czy jak gdyby swoich przeciwników zagranicznych. Byli ukraińscy nacjonaliści, którzy muchy by nie skrzywdzili, którzy ostrzegali Polaków przed rzeziami. Byli Ukraińcy nacjonaliści, byli tacy ludzie, którzy chcieli tej samostyjnej Ukrainy, a którzy byli mordowani przez swoich braci z band upowsko-banderowskich. Bo nie chcieli wstąpić do tej ich, w cudzysłowie, dla mnie przynajmniej, armii.
W Kurierze Wnet jest artykuł Pawła Bobołowicza, który z kolei streścić teza jest taka, że tymi sprawami narodowymi polsko-ukraińskimi gra wschodni sąsiad, czyli grają Rosjanie i no, patrzy tak na ten wątek, czy przypadkiem przy powstaniu tej poprawki nie uczestniczyły osoby wpływu, które mają...
U nas, tej naszej poprawki?
W tekście Pawła Bobołowicza.
No, to już jest... Paweł czasami jest bardziej ukraiński niż polski.
Paweł jest bardzo, bardzo polski, bardzo uczciwy i stara się trzymać faktów.
Panie redaktorze, czy pan mnie w takim razie podejrzewa o to, skoro mówimy o uczciwości, że ja współpracowałem z Putinem w napisaniu ustawy o pamięci o polskich ofiarach?
Nie podejrzewam pana oczywiście o nic, tylko się zastanawiam, bo to jest tak, że czasami...
Ja panu odpowiem, jak pan się czasami, zastanawia. Pan doskonale wie, że cały Majdan. Ja w ogóle obserwowałem to, co się dzieje na Ukrainie z racji korzeni kresowych, a również i jakiejś zawartości, że tak powiem, czy części ukraińskiej krwi, ponieważ te dwie nacje mieszały się ze sobą. Polacy z Ukraińcami, to były przecież polsko-ukraińskie rodziny. Były rodziny takie, gdzie był wręcz zwyczaj, że kiedy w rodzinie polsko-ukraińskiej rodził się chłopak, to szedł do kościoła katolickiego, a kiedy dziewczynka, no to do cerkwi, jak wtedy określano. Takie były wtedy zwyczaje i tak dalej. Więc to mnie osobiście Ukraina jest bardzo, bardzo bliska i bardzo mi zależy na jej losie, nie tylko ze względu na kalkulacje, że są bezpiecznikiem dla Polski przed Rosją, ale po prostu od tak, bo to jest piękne państwo, bo jest mnóstwo wspaniałych ludzi, bo to są nasi bracia. Jeździłem od czasów pomarańczowej rewolucji poprzez Majdan, który cały Majdan przeszedłem widziałem te walki, pomagałem im jak tylko mogłem. Propagowałem ideę wolnej Ukrainy i tak dalej. Przymykałem oczy na te czarno-czerwone sztandary, ponieważ przywódcy samoobrony Majdanu. I ci dziś nawet prominentni politycy Ukrainy zapewniali, że to jest tylko czasowe, panie Kukiz. To jest tylko na chwilkę, bo to jest wojna. My nie możemy w tej chwili tutaj wewnętrznie robić między sobą konfliktów. Więc przymykałem nawet na to, o czym mówię, zło dobrem zwyciężaj. Ale kiedy już właściwie w jakiejś tam fazie, kiedy to już zaczęło tak rozwijać, że te czarno-czerwone, sztandary zaczęły być częściej prezentowane niż modro-żółte, to już mnie zaniepokoiło. A kiedy z kolei, chyba podczas wizyty Komorowskiego w Kijowie, w tym samym czasie, główny prospekt w Kijowie nazwano imieniem Stefana Bandery, no to powiedziałem dość. Nie ma takiej opcji, żebym, czy nie pamiętam, kiedy to było. Prospekt Bandery, kiedy to było dokładnie czasowo, ale w tym momencie powiedziałem, nie, to już nie ma takiej opcji. Ja nie będę współuczestniczył w pomocy tym, którzy czczą diabła. Inna sprawa jest taka, że z całą pewnością udział w tym nakręcaniu tego kultu Bandery, z całą pewnością nie mam co do tego wątpliwości, mają Rosjanie.
I Rosjanom zależy na konflikcie, na przesterowań, na konflikcie polsko-ukraińskich.
Z całą pewnością.
Jakie mamy tutaj sposoby obrony i na czym miałaby polegać ta polska mądrość w tym wypadku?
Tutaj jest raczej potrzebna bardziej ukraińska też mądrość. Ja myślę, że przynajmniej ja osobiście, ja jestem gotów naprawdę usiąść jeszcze raz nad tą ustawą o banderyzmie i doprecyzować, ale z pryncypiów nie ma takiej opcji, żeby zrezygnować z pryncypiów. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, żeby w Przemyślu czy gdziekolwiek indziej ktoś chodził z czarno-czerwonym sztandarem, pod którym mordowano. To proszę, niech pan sobie wyobrazi, że w Izraelu ktoś przechodzi ze swastyką. No. Nie ma takiej opcji. Natomiast jeżeli chodzi, no ale możemy, warto rozmawiać, jak mówi nasz wspólny kolega Janek Pospieszalski. I na takie rozmowy jestem jak najbardziej otwarty.
Tylko tych...
Ale Ukraińcy powinni tutaj, no takie mam wrażenie, że powinni troszeczkę również zejść z tonu, że tak powiem.
Tylko to jest... do tego pieca się dorzuca, czyli ten czarno-czerwony sztandar jest coraz bardziej widoczny
na zachodniej
Ukrainie w szczególności, ale też prezydent Poroszenko no też nie jest tutaj bez winy.
Proszę pana, cała Ukraina jeszcze do tej pory, proszę pamiętać, że Ukraina była w znacznie większym stopniu opanowana jeszcze przez Sowietów, Związek Sowiecki. Mówię no nie tylko o terytorium, ale mówię również o władzy i tak dalej. Tam do tej pory ma pan wśród tych elit władzy ludzi, którzy są bardzo blisko, wręcz no po prostu reprezentują rosyjskie interesy. Więc ja tutaj w szczególe, no nie chcę za bardzo wchodzić, jakąś wiedzę na temat czy Poroszenki, czy Janukowycza posiadam, ale nie chcę wchodzić publicznie na te tematy.
Ten, jak czasami mówi Paweł Bobołowicz, że ten czarno-czerwony sztandar jest, to jest, ma... Nie odwołuje się do tego wszystkiego, co się zdarzyło, do rzezi wołyńskiej, do ludobójstwa na Wołyniu.
To podobnie jak znaczek SS Galicjan, prawda? To też nie ma takiego szczególnego znaczenia, wie pan. No to, tak, to możemy w tym iść w taką retorykę. No.
To nie, takie, to są...
A swastyka była, proszę pana, znakiem słowiańskim, znakiem szczęścia. Możemy iść w taką sposób.
Nie, to nie ma co iść w no, takim kierunku, właśnie. Tylko to jest to poszukiwanie i chęć znalezienia jakiegoś wyjścia, czyli czym było, że prawda jest tutaj czymś absolutnie niepodważalnym i bardzo istotnym. Z tym się zgadzamy, że ludobójstwo na Wołyniu, pokazanie tego wszystkiego, co się zdarzyło w 1943 roku tam, to jest absolutnie niezbędne i
mówimy,
uzdanie.
Że nie życzymy sobie na terytorium Polski, przecież nie ma w ustawie napisane, że Polska zabrania propagowania banderyzmu na świecie. Nie życzymy sobie, by na terenie Polski, mówiąc to oczywiście, transponuję w jakiś sposób tę ustawę, pojawiały się symbole, pod którymi wymordowano blisko 200 tysięcy Polaków, czy 150 tysięcy Polaków. I tak dalej. Po prostu tego nie chcemy. I koniec.
I to w tej ustawie,
A kogo oni czczą, to jest już ich sprawa. To jest, tak jak powiedziałem, nikomu żaden kraj nie powinien oczywiście też narzucać, jak chcą, mogą i Hitlera czcić, bo przecież też im pomagał przy tej samostyjnej Ukrainie z SS Galicjen i przy powstaniu warszawskim tutaj przecież też hulały bojówki, jak on się nazywał, Diaczenki i tak dalej, i tak dalej. No. Jak można, proszę pana, w ogóle dopuszczać, czy w ogóle dyskutować, zamknijmy oczy na pewne sprawy, bo myśmy walczyli z bolszewizmem. Walczyli, czy pewna grupa Ukraińców walczyła z tym bolszewizmem w sposób gorszy niż walczyli bolszewicy. No, pod sztandarami właśnie mówię Bandery, przeżynając ludzi piłami, odrąbując głowy, czy mordując w powstaniu warszawskim ludność cywilną. Matka mi opowiadała przecież, jak cudem śmierci uniknęła, cały oddział egzekucyjny to był oddział ukraiński. Nie żadnych Własowców, nie żadnych tam ROA czy coś takiego, tylko po prostu to byli Ukraińcy od Diaczenki, którzy w trakcie powstania warszawskiego pacyfikowali Czerniaków, zapuszczali się również na Solec i na Dolny Mokotów.
Nie rozwikłamy tego kłębka.
No nie rozwikłamy, ale nie rozwikłamy na pewno przy tym stole w tej chwili przy mikrofonach. Natomiast być może, nie wolno ani jedna, ani druga strona nie powinna iść w zaparte. I stąd moja intencja spotkania z panem ambasadorem Deszczycą, z ambasadorem Ukrainy. I naprawdę chcę rozmawiać, naprawdę bardzo mi zależy na jak największym szczęściu Ukrainy i narodu ukraińskiego. Ale nie zgodzę się na aż tak brutalne fałszowanie historii i na usprawiedliwieniem, a myśmy walczyli z bolszewizmem. Nieprawda. Były dyrektywy, że ludność polską należy eksterminować. Są na to dowody, więc była to organizacja ludobójcza. Skoro ma zapisane, jest rozkaz, macie usunąć ludność polską bez względu na płeć, na wiek i bez względu na metody, macie ją po prostu usunąć. Były takie rozkazy, to był to rozkaz ludobójstwa, eksterminacji. Nie wolno czcić tych, którzy takie rozkazy wydają i takie rozkazy wykonują. Z całą pewnością. To jest ludobójstwo. A przynajmniej nie w Polsce.
Jest godzina 8:43. Jak ruch Kukiz 15 przygotowuje się do wyborów samorządowych?
Przygotowuję cały czas. Wczoraj nawet skończyłem ostatni, około 23 dzień właśnie na rozmowach o wyborach samorządowych. Ale nie będę zdradzał tajemnic, bo pan wszystko powie, proszę pana, i koniec.
Zachowamy to.
Czy mogę panu teraz powiedzieć i pan to zachowa dla siebie?
Wielkiej tajemnicy.
Dobra. No to idzie wszystko dobrze.
I doszło do godziny 8:43. Patrzę na kartkę, patrzę na notatki, patrzę w oczy Pawła Kukiza. No to co? Kończymy?
No kończymy za chwileczkę. Ja muszę o 9:00 się Sejm zaczyna. Życzę wszystkim bardzo dobrego dnia. Życzę panu redaktorowi, państwu. I tyle. I słońca, jak najszybciej.
A jakie dzisiaj głosowania?
Ciekawe. Ciekawe, między innymi też personalne dotyczące tutaj.
A zmiany w spółkach Skarbu Państwa? Obserwuje pan?
Bardzo ciekawe.
To ciekawe połączenie Lotosu z Orlenem. To jest pomysł dobry czy zły?
Nie uważam, żeby to był zły pomysł.
Że lepiej taką dużą grupę stworzyć?
No, w dzisiejszej sytuacji raczej tak.
No i coś wiemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Paweł bardzo. Kukiz, lider ruchu Kukiz 15, był gościem Poranka Wnet. A może teraz pierwszą piosenkę w poranku zagramy. Jaka to będzie piosenka? Supertramp, The Logical Song.